Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Technology Strategy Patterns Architecture as Strategy, autorstwa Ebena Hewitta, tu praktyczny poradnik z obszaru strategii technologicznej i architektury przedsiębiorstwa.
Nie jest książką o projektowaniu pojedynczego systemu ani katalogiem konkretnych narzędzi programistycznych. Jej celem jest pokazanie, jak przełożyć wiedzę techniczną na decyzje biznesowe, które można uzasadnić przed zarządem, sfinansować i konsekwentnie wdrożyć. Hewitt opiera wywód na języku wzorców, czyli powtarzalnych sposobach rozwiązywania problemów pojawiających się przy planowaniu technologii.
Zbiera 39 takich wzorców, rozwijanych podczas pracy jako CTO, CIO i główny architekt.
Książka prowadzi od roli architekta i stratega przez analizę otoczenia firmy oraz budowę planu, po komunikację z różnymi odbiorcami.
Centralne założenie brzmi prosto, lecz ma dalekie skutki. Technologia nie powinna być traktowana wyłącznie jako zaplecze operacyjne.
Architektura, priorytety inwestycyjne, wybór dostawców i sposób realizacji produktów mogą stanowić narzędzia świadomej strategii firmy.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, architektura jako decyzja biznesowa, a nie wyłącznie projekt techniczny, Hewitt przesuwa punkt ciężkości z pytania,
jak zbudować system, na pytanie, po co organizacja ma inwestować w określone zdolności technologiczne.
Według tym ujęciu architektura nie kończy się na diagramach komponentów, standardach integracji czy wyborze chmury.
Jest zestawem decyzji, które wpływają na koszty, tempo wejścia na rynek, poziom ryzyka, możliwość przejęć oraz zdolność firmy do tworzenia nowych usług.
Taka perspektywa wymaga od architekta rozumienia modelu biznesowego i ograniczeń organizacyjnych, nie tylko jakości kodu lub infrastruktury.
Książka wyraźnie rozróżnia aktywność techniczną od strategicznej. Dobra decyzja architektoniczna może być technicznie skromna, jeśli usuwa istotne ograniczenie biznesowe.
Z kolei imponująca modernizacja może nie mieć wartości strategicznej, gdy nie wspiera kierunku przedsiębiorstwa.
Autor podkreśla też, że strategia dotyczy alokacji ograniczonych zasobów.
Każdy większy plan technologiczny jest w praktyce prośbą o wydanie pieniędzy, czasu zespołów i uwagi kierownictwa.
Dlatego powinien pokazywać konsekwencje wyborów, alternatywy i spodziewaną wartość, zamiast przedstawiać technologię jako cel sam w sobie.
To podejście pomaga architektom wejść w rozmowę o priorytetach firmy na równych zasadach z liderami biznesowymi.
Po drugie, trójkąt strategii, kultury i wykonania jako warunek realnej zmiany, jednym z ważnych ramowych pojęć książki jest związek strategii, kultury i wykonania.
Hewitt wskazuje, że sama wizja technologiczna nie wystarczy, nawet jeśli została logicznie uzasadniona.
Strategia może określać kierunek, lecz kultura decyduje, czy ludzie potrafią współpracować, podejmować decyzje i uczyć się w sposób potrzebny do realizacji tego kierunku.
Wykonanie natomiast sprawdza, czy deklaracje da się przełożyć na harmonogramy, produkty, budżety i mierzalne rezultaty. Te trzy elementy wzajemnie się ograniczają.
Na przykład plan wymagający szybkiego eksperymentowania będzie niewiarygodny w organizacji, gdzie każda decyzja przechodzi przez wiele poziomów zatwierdzeń.
Podobnie kultura współpracy nie rozwiąże problemu, jeśli strategia nie rozstrzyga, z czego firma świadomie rezygnuje.
Książka zachęca więc do badania kontekstu wewnętrznego przedsiębiorstwa, w tym dynamiki działów, kompetencji i sposobu sprawowania wpływu. Jest to istotne, ponieważ transformacje technologiczne bywają opisywane jako problemy narzędziowe, chociaż ich źródłem często są niejasne odpowiedzialności.
Konflikty priorytetów albo brak wspólnego języka. Perspektywa Hewitta nie obiecuje prostego przepisu na zmianę kultury.
Uczy raczej, by nie projektować strategii w oderwaniu od tego, jak organizacja rzeczywiście działa.
Dzięki temu plan staje się bardziej wykonalny, a nie tylko atrakcyjny w prezentacji. Po trzecie, wzorce analityczne porządkują kontekst od rynku po konkretny dział.
Znaczną część pracy nad strategią stanowi diagnoza, a książka proponuje do niej zestaw uporządkowanych wzorców.
Autor odwołuje się m.in. do analizy SWOT, pięciu sił Portera i macierzy wzrostu Ansoffa, lecz osadza je w problemach technologii oraz architektury.
Ich funkcją nie jest stworzenie efektownej dokumentacji,
mają ujawnić czynniki, które powinny zmienić decyzje o produktach, platformach, danych, partnerstwach lub kompetencjach.
Hewitt rozpatruje kontekst na kilku poziomach.
Zewnętrzny obejmuje trendy i szersze warunki świata. Następny dotyczy branży i konkurencji. Kolejne dotyczą korporacji oraz konkretnego departamentu.
Taki układ zapobiega dwóm częstym błędom. Pierwszy to kopiowanie modnych technologii bez związku z rzeczywistą pozycją firmy. Drugi to budowanie planu wyłącznie na podstawie lokalnych problemów zespołu, bez sprawdzenia jego znaczenia dla całego przedsiębiorstwa.
Wzorce analityczne pomagają także oddzielać obserwacje od wniosków.
Fakt, że konkurenci wdrażają określone rozwiązanie, nie oznacza automatycznie, że identyczna inwestycja jest właściwa. Trzeba ustalić, czy odpowiada ona na ten sam problem, czy firma ma zasoby do jej utrzymania i czy tworzy przewagę, czy tylko naśladuje rynek.
Wartość tej części książki leży w łączeniu klasycznych narzędzi strategicznych z codziennymi decyzjami technologicznymi. Po czwarte, od niepewnych pomysłów do priorytetów,
kosztów i wyboru. Build, buy lub partner. Książka dostarcza wzorców, które służą przejściu od ogólnego kierunku do decyzji inwestycyjnych.
Należą do nich m.in. One Slider, mapa przypadków użycia, Directional Costing, kolejne poziomy estymacji oraz mapa priorytetów.
Ich wspólnym zadaniem jest uczynienie założeń widocznymi i porównywalnymi.
Zamiast udawać, że na początku programu można precyzyjnie wycenić wszystko, Hewitt proponuje rozróżniać szacunki wstępne, dopracowane i realistyczne.
To praktyczne podejście do niepewności, ponieważ dokładność szacunku powinna rosnąć wraz z wiedzą, a nie z presją na szybkie podanie jednej liczby.
Ważnym obszarem jest też decyzja build, buy lub partner.
Autor traktuje ją szerzej niż porównanie cen licencji z kosztem napisania systemu.
Należy uwzględnić kontrolę nad kluczową zdolnością, czas dostarczenia, integrację, ryzyko dostawcy, koszty utrzymania i przyszłą elastyczność.
Zarys due diligence wspiera analizę takich zobowiązań przed zakupem lub partnerstwem.
Z kolei Technology Radar pomaga rozmawiać o technologiach wschodzących bez zamieniania strategii w listę trendów.
Dzięki tym narzędziom dyskusja może dotyczyć świadomych kompromisów, a nie osobistych preferencji wobec konkretnych produktów.
Książka nie zastępuje analizy finansowej ani wiedzy domenowej, ale daje strukturę, która pozwala przeprowadzić te rozmowy w sposób bardziej odpowiedzialny.
Na koniec. Komunikowanie strategii w języku decyzji, wartości i możliwych do wykonania działań. Dla Hewitta komunikacja nie jest końcowym etapem, w którym gotowy plan zamienia się w slajdy.
Jest częścią tworzenia strategii, ponieważ dopiero w rozmowie z odbiorcami ujawniają się niejasne założenia, brakujące decyzje i konflikty interesów.
Autor proponuje wzorce komunikacyjne, które pomagają dopasować przekaz do osób odpowiedzialnych za finanse, produkt, operacje i realizację techniczną.
Chodzi przy tym nie o upraszczanie treści do sloganów, lecz o zmianę poziomu opisu.
Zarząd potrzebuje zrozumieć wpływ na cele, ryzyko, koszt i zdolność konkurowania.
Zespoły realizacyjne muszą wiedzieć, jakie granice architektoniczne, priorytety i sekwencje prac wynikają z planu.
Narzędzia takie jak zwięzły One Slider mogą wymuszać klarowność, bo ograniczona przestrzeń nie pozwala ukryć braku tezy pod nadmiarem szczegółów.
Pojęcie wykonywalnej architektury rozwija ten sam motyw.
Architektura ma nie tylko opisywać stan docelowy, ale też wskazywać drogę dojścia, decyzje pośrednie i sposób sprawdzania postępu.
W rezultacie strategia nie pozostaje dokumentem, który jedynie zdobywa aprobatę. Staje się wspólnym punktem odniesienia dla działań.
To szczególnie cenne w organizacjach, gdzie technolodzy i biznes używają różnych pojęć oraz inaczej oceniają ryzyko.
Książka pokazuje, że przekonująca komunikacja wynika przede wszystkim z dobrze przemyślanej argumentacji, a nie z retorycznych ozdobników.
Podsumowując, Technology Strategy Patterns Architecture as Strategy będzie szczególnie użyteczna dla architektów przedsiębiorstwa i rozwiązań, dyrektorów technologicznych, menedżerów produktów,
liderów inżynierii oraz osób, które muszą uzasadniać większe inwestycje technologiczne.
Skorzystają z niej także menedżerowie biznesowi współpracujący z działami IT.
Ponieważ książka porządkuje pytania, które warto zadawać przed zatwierdzeniem programu modernizacji, zakupu platformy lub budowy nowej zdolności cyfrowej,
Nie jest to pozycja dla czytelnika oczekującego szczegółowego kursu projektowania oprogramowania, metodyki zwinnej albo instrukcji wdrożenia konkretnej technologii.
Jej praktyczna wartość polega na dostarczeniu nazw, szablonów i sposobów myślenia, które można dobierać do problemu, zamiast bezrefleksyjnie stosować jeden uniwersalny proces.
Doble, w odróżnieniu od wielu książek o strategii, skupionych głównie na abstrakcyjnych modelach biznesowych, Hewitt stale odnosi strategię do realiów architektury, estymacji,
priorytetów, dostawców i organizacji technicznych.
Z kolei w porównaniu z podręcznikami architektury oprogramowania poświęca więcej uwagi temu, jak zdobyć zgodę, finansowanie i zdolność wykonawczą.
Wyróżniają również forma języka wzorców. Czytelnik nie otrzymuje jednej doktryny, lecz repertuar narzędzi do analizy, tworzenia i komunikowania planu.
Największą korzyścią jest więc lepsze łączenie decyzji technicznych z ich biznesowym uzasadnieniem oraz bardziej świadome zarządzanie kompromisami.
To wartościowy przewodnik dla osób, które chcą, aby architektura wpływała na kierunek firmy, a nie tylko reagowała na zgłoszone wymagania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eben Hewitt, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.